Wcielę swój płaszcz przed Tobą. To tytuł dzisiejszego rozważania. I proszę, otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 12. Czytać będziemy wersety od 1 do 12. Nie będziemy czytać całego bloku, dobrze? Tylko poszczególnymi fragmentami. Ale zanim czytamy pierwszy fragment, czyli wersety od 1 do 4, chciałbym delikatny kontekst nam tutaj przedstawić dzisiejszego rozważania. Więc w roku 41 z nadania cesarza rzymskiego Klaudiusza panowanie nad Judeą objął Herod Agrypa, wnuk Heroda Wielkiego, tego Heroda Wielkiego, który stał za budową świątyni, jak również był znany z tego, że był bezwzględnym królem, nie tylko dla innych, ale również dla swoich. On pozbawił życia swoich dwóch synów, Aleksandra i Arystobula, których miał z ukochaną żoną. A w końcu też zamordował innego swojego syna, którego szykował na swojego następcę. Więc taka rodzina naprawdę z tradycjami królewskimi wieloletnimi i praktykami nieciekawymi. No ale taka była to rodzina. Oni mieli jeszcze jeden problem jako rodzina królewska, mianowicie Herod nie mógł się wykazać takim czystym pochodzeniem, wiecie, takim dobrym pochodzeniem żydowskim. Też wiele jego działań ono wynikało z tego, że chciał przypodobać, zaskarbić sobie względy u przywódców religijnych żydowskich i również w narodzie izraelskim. I właśnie taki kontekst do pierwszych czterech wersetów. Zachęcam, przeczytajmy teraz. Proszę, otwórzmy Biblię, bo świeci się oczywiście na ekranie, ale wiecie, zostaje nam kiedy śledzimy tekst w naszych Bibliach. Dobrze jest później, na przykład, gdy wracamy w rozmowach lub rozważaniach do tych fragmentów, to przynajmniej pamiętać, o, to było po prawej stronie na dole w mojej Biblii. Prawda? To jest też pomocne. Często, więc przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, wersety od 1 do 4. W owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Z Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. A były to dni prześników, gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przykazał czterem, czwórką żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Dowiadujemy się, że król Herod kazał aresztować Jakuba, brata Jana, i w wyniku tych działań również w konsekwencji pozbawił go życia, więc Jakub zostaje męczennikiem. Staje się męczennikiem za wiarę, wierny swojemu Panu Jezusowi. I sposób stracenia apostoła, on wskazuje na to, że Agrypa nadał całemu procesowi charakter polityczny. Z pewnością ze względu na to, aby przypodobać się elitom żydowskim, czy po prostu zwykłemu ludowi. A to dlatego, że Ewangelia głoszona przez apostołów też miała często charakter polityczny. Oni często mówili: Jezus jest Panem. A Jezus jest Panem oznaczało: Jezus jest Królem, Jezus jest Mesjaszem. I to było też przesłanie, które, myślę, dotykało i nie podobało się Herodowi. Przecież on był królem, tak? I zapewne każdy z tych królów żydowskich, oni mieli jakąś taką myśl, czy ja przypadkiem nie jestem tym powołanym przez Boga, aby wykonać jego cele. Ponieważ stracenie Jakuba przełożyło się na wzrost popularności Heroda, on sobie bardzo prosto wydumał, że w takim razie co to będzie, gdy aresztuje i straci Piotra, tego, który był tym pierwszym apostołem, mówiono, tym najważniejszym, tym, który stał na czele gminy chrześcijańskiej. I jak pomyślał, tak zrobił. I właśnie zbliża się święto Paschy, tak około roku 42. Akcja, która się rozwija i o której czytamy, to jest ostatnia noc przed wyprowadzeniem Piotra, na pewno z zamiarem stracenia go. I Herod wybrał ten moment nieprzypadkowo. Po pierwsze, kiedy będzie więcej ludzi, jak nie święto Paschy? No, tam wtedy naprawdę przychodziło wiele, wiele, wiele osób do Izraela, do Jerozolimy. Szacuje się, że miliony ludzi tam były w czasie tego święta i to jest dobry moment, by wywrzeć dobre wrażenie, by zyskać przychylność całego Izraela, tych, którzy mu podlegali, tych, którzy przychodzili z ziem, które pod jego zarząd nie podlegały. Jak widać, wokół procesu budowana jest cała teatralna taka otoczka. Straszny, niebezpieczny przestępca. Wymagasz tylu strażników, prawda? Najgłębszego lochu. A więc ważna sprawa, musimy się rozprawić z bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Zakuty w łańcuchy Piotr najprawdopodobniej przybywa w lochu twierdzy Antonia, więc tej samej, w której przybywał też Pan przed straceniem. I z całą pewnością Piotrowi przewijają się przez głowy, przez myśl analogie z tym związane. Jego Pan był w tym miejscu. Okazał posłuszeństwo i wierność Ojcu aż do końca. A w tym czasie on zapierał się go na podwórzu. Tak było jeszcze 10 lat wcześniej. A jak jest teraz? Wtedy, czyli około 10 lat wcześniej, po prostu Piotr zaparł się swojego Pana. A zanim nastał dzień, kogut, który zapiał, uzmysłowił mu, że właśnie wypełniły się słowa Pana o tym, że się go zaprze. Czytajmy więc kolejne wersety od piątego wersetu. Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Myślę sobie, że życie z Jezusem i służba dla Niego zmienia człowieka. Zgodzicie się? No, tak było i tym razem. Olbrzymia zmiana zaszła w postawie, w myśleniu i w działaniu Piotra. Na przestrzeni 13 lat chodzenia z Jezusem. Najpierw 3 lata w uczniostwie, a potem około 10 lat do tego momentu, w którym się teraz znajduje. Człowiek, który wcześniej notorycznie zawodził, teraz jest absolutnie skupiony na wypełnieniu woli Pana. Pozwól, że spytam, ile lat chodzisz z Jezusem i w jaki sposób odmieniło to Twoje życie? Chodzenie z Jezusem zmienia człowieka. Takie chodzenie, wiecie, bliskie. Kiedy wsłuchujemy się w Jego Słowo, kiedy to Słowo pragniemy, tym Słowem pragniemy żyć i pragniemy przemieniać się na podobieństwo naszego Pana. To zmienia postrzeganie świata, innych ludzi. Zmienia nasz charakter, sposób bycia. Zestaw wartości. Chodzenie z Jezusem nie pozostaje bez wpływu na nasze życie. Więc jeżeli jesteśmy chrześcijanami, a nasze życie za bardzo się nie zmienia, pytanie jest, z kim chodzisz? Za kim chodzisz? Czy w ogóle? I czy jest to Jezus Chrystus? Ponieważ chodzenie z Nim, życie z Nim odbija się potężnym piętnem na życiu człowieka wierzącego. I sprawia, że upodabniamy się do naszego Pana. A więc jest niezwykła ta relacja i ma przeobrażającą moc. Chciałbym, żebyśmy na chwilę rozejrzeli się po tej celi, w której przebywa teraz Piotr. Miejscu, w którym się znajduje. Spójrz, co to za miejsce. Spróbujmy sobie wyobrazić. Surowe, zimne kamienie. Prawie czuć ich chłód. Może gdzieś małe okienko, przez które widać wpadające światło księżyca i gwiazd, a może nie. Na ziemi siano. Jakieś takie, wiecie, rzucone, żeby tylko mieć na czym spać. a wejścia do pomieszczenia strzegą masywne, grube, drewniane drzwi, właściwie nie do sforsowania, do otworzenia tylko z zewnątrz. To nie wszystko. Leżysz tam na ziemi, a do twoich nadgarstków oraz kostek przyczepione są łańcuchy, które przyczepione są również do dwóch żołnierzy, strażników, którzy są z tobą cały czas i cię strzegą. Taka to sytuacja. Jest to ostatnia noc, ponieważ jutro będziesz wyprowadzony przed lud. Co stało się z Jakubem, prawdopodobnie ma się stać i z tobą. Proszę, spróbuj sobie wyobrazić, że to ty znajdujesz się w miejscu Piotra. Wiem, że to jest, wiecie, tego się nie da wyobrazić, ale spróbujmy. To my jesteśmy tam w miejscu Piotra. Nie za przestępstwo, wykroczenie drogowe, powiedzmy machlojki gospodarcze, firmowe, za wiarę w Jezusa Chrystusa. Sytuacja bez wyjścia, znaczy wyjście jest jedno, o poranku. I tylko takie. Bo już jedna osoba tą drogą poszła, a to był Jakub. Wiecie, zastanawiałem się, jak ja bym się czuł w tej sytuacji. Jak ja bym się w takiej sytuacji zachował. Jeżeli nawet nie potrafimy sobie wyobrazić więzienia, to wyobraźmy sobie opresję jakoś w życiu. Po prostu. Jakieś, wiecie, przeciwność, jakoś doświadczenie, z którego wydaje się, że nie ma wyjścia. Loch z grubymi ścianami. Masywne drzwi. Przypięty jeszcze łańcuchami do strażników. Sytuacja bez wyjścia. No, to się zdarza w naszym życiu. Mamy takie sytuacje. Że nie ma nadziei. Prawda? Jak zachowujemy się w takich chwilach? Gdy rzecz dotyczy, nie wiem, relacji w naszych rodzinach, gdy rzecz dotyczy naszej pracy lub jakichś innych sytuacji. Człowiek, którego 10 lat wcześniej w podobnej sytuacji paraliżował strach, który za wszelką cenę ratował swoją skórę, uciekał po prostu, teraz śpi pośród dwóch swoich strażników. Śpi. Gdzieś głęboko w lochu, pogodzony, by pójść drogą, którą wyznaczył dla niego Pan. By pójść tą drogą, którą szedł i którą pokonał wcześniej jego mistrz. Tylko popatrz, jak on to robi. Co za zmiana. Przeczytajmy Ewangelię Jana, rozdział 12. Wersety od 24 do 28. Pan Jezus na ostatniej prostej w Jerozolimie przed Wielkim Tygodniem wypowiada takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona. Cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Piotr czeka, po prostu czeka, gotowy przyjąć wolę Pańską taką, jaka ona będzie. Dzisiaj naprawdę jest na to gotowy. Słuchajcie, no właśnie, jak to jest? Tak gdybyśmy mieli pomówić o sobie. Chodzimy z Panem, i czy naszą modlitwą jest, niech będzie wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi? Czy może rozpisujemy Bogu nasze scenariusze, co? Czy rzeczywiście modlimy się, Panie, zależy mi na tym, żeby to Twój scenariusz dzisiaj się realizował. Ja chcę być częścią Twojego planu. Chcę być częścią Twojego działania. Chcę być użyteczny dla Ciebie. Chcę, żebyś mnie wziął, zaangażował, włączył w to dzieło. Mam wrażenie, patrząc na Piotra, że on czuje się wyróżniony, że został uznany za godnego cierpieć dla Ewangelii. Czy nie boi się? Z pewnością boi się, bez dwóch zdań. Ale może też pamięta to zdanie: nie martwcie się w przód, co macie mówić, bowiem gdy przyjdzie ta godzina, będzie wam dane. Ja jestem z wami. Z pewnością Piotr nie jest już niewolnikiem własnego strachu. Piotr jest sługą Jezusa. Ogromna zmiana. Serce Piotra przepełnia pragnienie, aby Jezus był uwielbiony tak przez jego życie, jak i przez śmierć. Zobaczcie, w niedzielę palmową, trochę wcześniej, gdy Jezus zbliżał się do Jerozolimy, jego uczniowie, a wraz z nimi i Piotr, słali swoje płaszcze w geście, wiecie, uznania, szacunku, triumfu. Bądź pochwalony. Oby nawet na kamyczek nie nastanął osiołek, którym jedziesz. Jesteś królem. Hosanna. Czy było to szczere? Było to szczere. Ale potem przyszły wszystkie te wydarzenia, kiedy Piotr wielokrotnie zabiera się swojego Pana. Wówczas wszyscy wznosili okrzyki: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Zbaw nas teraz, nie zwlekaj. Ale życie brutalnie pokazało, co się kryło za tymi okrzykami. Ponieważ nie spełniały oczekiwań tych, którzy je wznosili. Scenariusz, który się niedługo odbył. Ci sami ludzie bezwzględnie krzyczyli: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Panie, będę Ci służył, tylko spraw, abym mógł zasiąść po Twojej stronie, po prawicy lub po lewicy. Będę Ci służył, tylko zrealizuj mój scenariusz. Błogosław mi tak, jak sobie to wyobrażam. Uczyń mnie szczęśliwym. Pomóż zdać egzamin, a będę Ci na pewno służył. Dostać się na wymarzone studia, dostać wymarzoną pracę. Pomóż mi, a na pewno będę Ci służył. Słuchajcie, dzisiaj trochę mówimy o warunkowym oddaniu. O interesie z Bogiem lub o bezwarunkowym oddaniu gotowości na scenariusz, jaki ma dla nas nasz Pan. Warunkowe oddanie, wierność w zamian za osobiste korzyści, a kiedy nie dzieje się to, czego oczekujemy, rozczarowanie, uraza w sercu, a nawet wrogość lub gniew wobec Pana. Foch, obrażenie, tak? Zawiodłeś mnie, Panie. Dlatego, kiedy rzeczy dzieją się nie po naszej myśli, po prostu potrafimy zostawiać Pana czasami, odwracać się, odchodzić. Urażeni, zawiedzeni. Pana panów, króla królów, tego, który oddał za nas swoje życie, tego, którego wskazał Ojciec, którego namaścił i posłał dla naszego zbawienia. Niesamowite, co? Czyż tak nie jest? Mówię tak, bo nie raz tak wydarzyło się w moim życiu. Jeżeli Jezus jest Twoim Panem, dopóki Ci błogosławi, a kiedy wydaje Ci się, że przestał, bo robi to inaczej niż chciałbyś i odwracasz się od Niego, obrażasz się, bo zawiódł Twoje oczekiwania, to być może pora byś się dowiedział, że Jezus nie jest Twoim Panem. Ty jesteś nadal Panem swojego życia. A Jezus jest potrzebny Ci jako środek do celu. Być może to On, niczym Piotr, zamknięty w więzieniu, do tej pory był Twoim niewolnikiem, przykutym do Ciebie w celu spełniania Twoich własnych oczekiwań. A pozwól, że spytam, dlaczego Ty ścieliłeś lub ścielisz swój płaszcz przed Nim? Za pierwszym razem i teraz na przykład. Porozmawiajmy o motywacjach. O takim rzeczywistym powodzie, dlaczego tu jestem. Dlaczego się modlę. Dlaczego śpiewam te wszystkie pieśni. Dlaczego? Czy jest to ze względu na to, kim On jest? Że jest Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie? Że jest tym, który przyszedł, aby umrzeć na krzyżu dla naszego zbawienia, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zasiadł na tronie, dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, ponieważ jest królem nad królami, Panem i Stwórcą wszystkiego, co nas otacza. Czy dlatego oddajesz Mu chwałę, bo uznajesz Jego panowanie, uznajesz Jego autorytet? Dlatego? Dlatego jesteś Mu wierny? Dlatego jesteś gotowy na poświęcenie? Dlatego? Czy jest inny powód? Wielokrotnie słałem swój płaszcz przed Panem w nadziei, że zrealizuje mój scenariusz. Bo widziałem, że jest wystarczająco silny i dobry, aby zaspokoić moje potrzeby. I pomóc mi dojść do celu, do miejsca, które sam sobie wyznaczyłem. Ale wiecie, przychodzi taki moment w życiu, kiedy zwyczajnie w świecie masz już tego dość. Kiedy tobie samemu już przez gardło nie może przejść, Jezus jest Panem, kiedy tym Panem nie jest. Po prostu przychodzi taki moment, kiedy już nie chcesz więcej słów, bo powiedziałeś zbyt wielokrotnie. Bóg jest wielki, Bóg jest dobry, Bóg jest wierny. A za tym kryły się twoje własne motywacje. Przychodzi taki moment, że wiesz, że tylko kładąc przed Nim swoje życie, należycie wyrazisz to, że On jest Panem, ofiarując siebie. Wiesz, że po prostu słowa ulatują. Tak, one są ważne, kiedy to życie jest ofiarowane, ale nic nie znaczą, jeżeli nie idzie za tym ta prawdziwa ofiara. Przychodzi taki moment, kiedy z głębi serca naprawdę pragniesz, wręcz prosisz, Panie, niech Twoja wola wypełni się w moim życiu jak w niebie, tak i we mnie, i przeze mnie. I zostawiasz Bogu, jaki to będzie scenariusz, czy z happy endem, czy bez. Panie, niech moje życie uwielbi Ciebie. Niech moje życie uwielbi Ciebie. Czy jesteś w takim momencie? Czy jest w Tobie pragnienie, aby wszystko, co robisz, kim jesteś, wielbiło Twojego Pana i wskazywało na Niego? Czytajmy dalej. Wersety od 7 do 11. Wtedy zjawił się anioł Pański. Światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zas Piotra w bok, obudził go, mówiąc, wstań prędko. Opadły łańcuchy z jego rąk i rzekł anioł do niego, opasz się, włóż sandały swoje, uczyń tak i rzeczy mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. Wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. Gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Zobaczcie, wolą Pana wcześniej było, aby Jakub ofiarował swoje życie. Tak? Jakub nie doczekał się szczęśliwego zakończenia, chociaż zbór się modlił. Wolą Pana w przypadku Piotra było, żeby jeszcze wyszedł i utwierdzał braci, wyszedł z więzienia i utwierdzał braci swoich. I jestem przekonany, że apostoł Piotr był gotowy na obydwa scenariusze. Czemu? Ponieważ liczy się Boży plan, Boża chwała. I kiedy tracimy swoje życie dla Pana, tak naprawdę dopiero je zyskujemy i ono nabiera pełni wartości. Kiedy Pan odbiera sobie z niego chwałę, Ty również będziesz przeszczęśliwy, mając poczucie spełnienia. Bóg ma plan dla twojego i mojego życia. Plan, który uwielbi Jego imię, ale też przysporzy tobie chwały również. Tylko być może inaczej rozumianej niż czasami chcemy. Wiecie, to jest wyjątkowe, kiedy wiesz, że twoje życie podoba się Bogu i daje ci też poczucie spełnienia. To jest wyjątkowy stan. Kiedy żyjesz dla siebie, tego nie doświadczysz. Właśnie dlatego życie stracone dla Boga to życie zyskane i przeżyte w pełni, wyciśnięte do końca, ciężkie gatunkowo. Pozwól, że zadam ci teraz trzy pytania. Czy jesteś w miejscu dogłębnego pragnienia, aby ofiarować Panu swoje życie? Czy jesteś w miejscu dogłębnego pragnienia, aby przyjąć z Jego rąk to, co On ma dla ciebie? Czy przepełnia cię głębokie pragnienie, abyś swoim życiem przyczynił się do wywyższenia Bożego imienia? Gdzie teraz są twoje myśli? To jest moment, gdy Jezus staje się naszym Panem. To jest moment. Nie wtedy, wiecie, gdy wyznajemy to w uniesieniu, ale gdy pojawia się i nie opuszcza nas pragnienie, aby Pan był na pierwszym miejscu, wtedy Jezus jest Panem. To pragnienie czyni nas nieraz nieszczęśliwymi. Dopóki Pan nie bierze naszego życia i nie włącza w swoje dzieło. Teraz dusza moja jest zatrwożona. Cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Pragnienie, które przepełnia Jezusa. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Pragnienie, które przepełnia Chrystusa. A czy wiesz, na jaką godzinę Ty przyszedłeś? Historia Piotra nie kończy się w tym miejscu. Przeczytajmy jeszcze jedno miejsce. Ponieważ Piotr wyprowadzony na wolność kieruje kroki w określonym kierunku. Dzieje apostolskie 12, 10, 12. Gdy minęli pierwszą, drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. No wiemy, że udał się po prostu w miejsce, gdzie spotykał się zbór. Zobaczcie, Piotr uwolniony, Piotr, który wychodzi z więzienia, gdzie kieruje swoje pierwsze kroki, gdy się orientuje, że jest już wolny? Gdzie, dokąd? Do zboru, do kościoła. I ja widzę, że ten stan Piotra, człowieka, który przyjmuje z ręki Pana to, co On mu przygotował, wynika z dwóch rzeczy. Tak jak był mocno związany łańcuchami, przykuty do dwóch strażników, tak o wiele mocniejsza była więź jego z Panem i z Kościołem. I to z tego wynika jego stan, jego postawa, jego mentalność, jego zachowanie w tym doświadczeniu. Żywa więź z Panem i mocna, żywa więź z Kościołem. I o ile, słuchajcie, często mamy taką żywą więź z Panem, a przynajmniej tak nam się wydaje, toczymy po prostu swoje boje indywidualnie. No nikt za nas nie stoczy boju, nikt za nas nie przejdzie próby, prawda? Nikt. No po prostu my musimy przejść naszą próbę, my musimy stoczyć swój bój. Ale posłuchajcie, jeżeli za tym nie stoi Pan i Kościół, to jaki to jest bój? Ilu z nas, słuchajcie, doświadczyło takiego stanu, że przyszedł czas próby, przełomowy, doświadczenia takiej ciemnicy, takiego lochu i powiedziałeś to w zborze i poprosiłeś o modlitwę. Była różnica? Jest ogromna różnica. Opowiadałem wam to nie raz, ale powiem jeszcze raz. Kiedy trafiłem do szpitala z powodu swojego zabiegu, musiałem trafić na chirurgię. Mówiłem wam, że wcześniej myślałem, że wy tak tylko mówicie. Ja nigdy w szpitalu nie byłem wcześniej. O, pokój Boży czułem. Pokój Boży czułem. I tak wszyscy mówią, przychodzą ze szpitala, mówią, pokój Boży czułem. Aż poczułem. Wiecie, to jest niesłychane, kiedy widzisz obok siebie na łóżku ludzi bez nadziei, wystraszonych, przepełnionych lękiem, a ty odczuwasz pokój. Pani pielęgniarka, wspaniale wykonująca swój zawód, przychodzi, gładzi cię po ręku i mówi, niech się pan nie boi. Prawda? Ja mówię, ale ja się nie boję. To nie wstyd się przyznać, niech się pan nie boi. Jak mam powiedzieć, że po prostu odczuwam Boży pokój? Że po prostu jestem spokojny. Nie wiem, co ze mną będzie i tak dalej, ale po prostu odczuwam Boży pokój. Zdawałem sobie wtedy sprawę z dwóch rzeczy. Mój Pan jest ze mną w tym doświadczeniu i mój zbór się o mnie modli. A jakie jest twoje połączenie z Panem i jakie jest twoje połączenie z Kościołem? Jak zachowujesz się w chwili doświadczeń? Idziesz do Pana, ale uciekasz przed Kościołem? Toczysz swój bój sam? Czy może Kościół modli się o ciebie, ponieważ wie, co przechodzisz i masz ogromne wsparcie przez tę modlitwę? Słuchajcie, dożyliśmy czasów, kiedy właściwie trudno jest budować wspólnotę. Te wszystkie, wiecie, ograniczenia, one powodują, że czasami nie wiemy, jak się zachować. Być, nie być, przyjść, nie przyjść, bezpiecznie, niebezpiecznie. Ale chcę wam powiedzieć, że musimy szukać sposobów, by mieć połączenie ze wspólnotą, z Kościołem, ponieważ w odosobnieniu jesteśmy słabsi. Gorzej sobie radzimy. Być może musimy dopasować sposoby budowania wspólnoty do obecnych sytuacji. Nie zawsze to oznacza, wiecie, fizyczną obecność, ale czy rzeczywiście możemy do końca zastąpić fizyczną obecność na przykład transmisjami online? Nie sądzę. Potrzebujemy jakiejś formy wspólnoty. Potrzebujemy dzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami. Potrzebujemy modlić się o siebie nawzajem. Nawet jak ci się wydaje, że jesteś silny, to chcę ci powiedzieć, z łaski Pana przechodzimy pomyślnie przez doświadczenia. I to nie chodzi o to, że one się dobrze kończą, tylko po prostu zachowując wiarę. Będąc Boży w tych doświadczeniach. Z łaski Pana. A więc zaczęliśmy tytułem dzisiejsze kazanie. Ścielę swój płaszcz przed Tobą. I chciałbym, żebyś teraz pomyślał o tym, że stoisz przed Panem. Proszę, zamknij swoje oczy i pomyśl o tym, że teraz jesteś tylko Ty i Pan. I zastanów się, jakie jest to Twoje obecne życie? Czy to jest miła Jemu ofiara, Twoje życie złożone Jemu? Czy to jest Twój scenariusz? Co ścielisz? Dlaczego to robisz? Dlaczego? Do czego potrzebujesz Pana? On godzien jest, byśmy to robili tylko z tego powodu, kim On jest. Że jest Panem Panem, Królem Królów. Godzien jest, byśmy Mu zaufali, że to, co przygotował dla nas, to jedynie ma sens i wartość. I powinniśmy tego pragnąć bardziej niż własnych scenariuszy i czegokolwiek innego. I zachęcam, abyśmy o to się dzisiaj modlili. To pierwsze nabożeństwo wrześniowe, ono jest w pewien sposób rozpoczęciem pełnego cyklu. Wakacje się zamknęły, zakończyliśmy więc pewien naturalny cykl. Rozpoczynamy nowy. Szkółka się rozpoczyna w połowie miesiąca, rozpoczną się spotkania młodzieżowe. Z początkiem miesiąca października rozpoczną się spotkania studenckie, jak Bóg pozwoli. Gra zespół, wróci chór. Wszystkie służby, wiecie, kobiety chcą się spotkać na po prostu te wszystkie służby, wiecie, można powiedzieć, od nowa zaczynają. I to jest taki szczególny moment. Szczególnie też w szczególnym momencie żyjemy. Nie wiemy, jak to będzie dalej. Jak mamy funkcjonować w pewnych okolicznościach. Tak warto, byśmy stanęli przed Panem i odpowiedzieli sobie na pytanie, czemu ja położyłem ten płaszcz przed Nim? Czemu go pościeliłem? I czemu go dzisiaj ścielę? Czy nie warto zamiast płaszcza położyć swoje życie? A jeżeli położyliśmy, to zastanowić się, jaka to jest ofiara. Czy jest ona miłą Bogu nadal? Zachęcam do takiego czasu modlitwy. Zapraszam, pomódlmy się.